各位同学大家好。
Good evening everybody.
Dobry wieczór wszystkim.
Czy jest ktoś z was, kto tu przyjechał z taką intencją, taką motywacją, żeby tutaj osiągnąć oświecenie? Czyli innymi słowy zobaczyć naturę. Czy sądzicie, że przez te 7 dni tego odosobnienia możecie doświadczyć przebudzenia, czyli zobaczyć naturę pustki? Niektórzy z was może pomyślą, że przecież ja nie myślę aż tak daleko do przodu w kategoriach swojej praktyki czy postępu w praktyce. Z kolei inni z was mogą rzeczywiście uważać, że mogą osiągnąć oświecenie, czyli innymi słowy zobaczyć naturę. Jeżeli tak, powstaje pytanie, co to jest za natura? Czy to jest natura Buddy, czy natura Dharmy, czy innymi słowy natura pustki, czyli shunyaty? Jeżeli tak, można zapytać, co to takiego jest? Można więc zapytać, co to jest shunyata, co to jest pustka? Można powiedzieć, że jest to natura Dharmy albo natura Buddy. Jeżeli się jakby opisuje to takimi kategoriami, jest bardzo trudno to właściwie opisać, we właściwych słowach to ująć. Można by powiedzieć, że natura Buddy to jest taka całkowita, totalna czystość. To jest brak wszelkich skalań ciała i umysłu. Jeżeli mówimy o doświadczeniu natury, doświadczeniu pustki, czy przebudzeniu, czy oświeceniu w takich może prostszych kategoriach, to można by to ująć w taki sposób, że jest to takie całkowite, jak najpełniejsze rozluźnienie, zrelaksowanie ciała i umysłu. Jeżeli mówimy o takim całkowitym rozluźnieniu ciała, oznacza to też taką totalną swobodę, czy wolność. Można spytać, wolność od czego? Więc jest to wolność od bycia nieszczęśliwym, od wszelkich strapień. Ale jeżeli mówimy o ciele, nie znaczy to, że osiągnięcie takiego wyzwolenia, takiego całkowitego rozluźnienia czy swobody, że to powoduje, że nasze ciało jest już wolne od choroby, starości i śmierci. Ponieważ ciało jest w sanskrycie zwane rupa, czyli tym elementem materialnym naszego bytu, naszej egzystencji, jako takie musi z konieczności przechodzić przez te wszystkie doświadczenia czy etapy, przez które przechodzi, będąc czymś materialnym. Czyli doświadczamy choroby, starości i śmierci. Innymi słowy, tak jak każda rzecz, pojawiamy się, trwamy przez jakiś czas, potem następuje rozkład i zanik albo unicestwienie. Natomiast przy takim totalnym rozluźnieniu, czy swobodzie, czy wyzwoleniu, różnica jest taka, że pomimo przechodzenia tych etapów, czy tego procesu, któremu podlega ciało, nasz umysł pozostaje wolny od skalań, wolny od ułudy i wolny od strapień. Czyli i ciało też pozostaje rozluźnione. Jeżeli będziemy posługiwać się właśnie takimi stosunkowo prostymi pojęciami, opisując cel, ostateczny cel praktyki, czyli przebudzenie, czyli będziemy mówić o tym jako o takim całkowitym rozluźnieniu ciała i umysłu, o całkowitej swobodzie ciała i umysłu, wówczas możemy wykorzystać takie pojmowanie tego stanu do sprawdzania przebiegu naszej praktyki, sprawdzania, na ile robimy postępy na tej drodze, na drodze kultywacji czy praktyki, czyli po prostu zwracamy uwagę, czy nasze ciało staje się coraz bardziej rozluźnione, coraz bardziej swobodne i również czy nasz umysł jest coraz bardziej swobodny i rozluźniony. Czyli jeżeli czujemy, że rzeczywiście ten stan się pogłębia, będzie to znaczyło, że poruszamy się w właściwym kierunku i zmierzamy do tego ostatecznego celu, najwyższego celu, jakim jest przebudzenie, czyli takie totalne, całkowite rozluźnienie i swoboda ciała i umysłu. Kiedy mówimy o rozluźnieniu umysłu, wtedy można od strony praktycznej w taki sposób to sprawdzać, na ile poruszamy się we właściwym kierunku, czyli zmierzamy do coraz większego rozluźnienia i swobody umysłu. Mianowicie badamy, czy pojawia się mniej takich przypadkowych, rozproszonych myśli, jak również patrzymy, czy jest mniej emocji, którym ulegamy, mniej różnych impulsów, jakichś popędów, które nami kierują. Jeżeli rzeczywiście stwierdzamy, że jest mniej takich przypadkowych, rozproszonych myśli, mniej stanów emocjonalnych, popędów, znaczy to, że zmierzamy w właściwym kierunku do celu, do ostatecznego celu, którym jest takie całkowite rozluźnienie i swoboda umysłu. W tym procesie jednocześnie nasz umysł coraz bardziej się upraszcza, ponieważ nie jest zaburzany tymi przypadkowymi myślami, emocjami i impulsami. W związku z tym też metoda, którą stosujemy, staje się coraz prostsza. To są kryteria, według których można badać to, czy poruszamy się w dobrym kierunku w swojej praktyce. W procesie rozluźnienia ciała i umysłu to, co następuje, to, że ciało i umysł wydatkują coraz mniej energii, coraz mniej siły, nie dokonują takiego samego wysiłku jak przedtem i też jakby nie wychylają się na zewnątrz ku światu, do świata zjawisk, do otoczenia, po to, żeby coś za czymś gonić, za czymś się uganiać, żeby coś chwytać, czy żeby się w coś wikłać. W związku z tym zarówno ciało, jak i umysł, jeżeli to zbadamy, będą doświadczać coraz mniej napięć, takiego poczucia właśnie czynienia wysiłku, czy wydatkowanej energii, czy takiego jakby rzutowania siebie, swoich działań na zewnątrz. W związku z tym również w związku z takim ograniczeniem takiego szukania czegokolwiek na zewnątrz, okaże się, że dążenie do jakichś celów, jakichś ustanowionych celów, dążenie do osiągnięcia czegoś, też taka tendencja zacznie się zmniejszać. Będzie jakby się coraz bardziej rozpraszać w toku naszej praktyki. Kiedy słyszymy o tym celu naszej praktyki, czyli o tym, żeby nie uganiać się za niczym, nie chwytać tego i nie wikłać się, czyli można to podsumować, żeby nie być przywiązanym. Kiedy słyszymy, że to jest celem naszej praktyki, dochodzenie czy jakby rozwijanie takiego stanu, unikania takich skłonności, wówczas możemy pomyśleć sobie, że ten cel wydaje się bardzo odległy. Kiedy spojrzymy na siebie, na stan naszego własnego ciała i umysłu, możemy stwierdzić, że jesteśmy bardzo odlegli od takiego jakiegoś ostatecznego celu. Poza tym, jeżeli przyjmiemy, że jest to cel, to on też może być przedmiotem jakiegoś dążenia, chwytania się, uwikłania w ten cel. Wiemy też, że jeżeli jest jakiś cel do osiągnięcia, wjedzie do niego jakaś droga, potrzebna jest też pewna metoda, która do niego doprowadzi. W związku z tym również ta metoda może stać się takim przedmiotem naszego wysiłku, naszego jakiegoś chwytania się tej metody. W związku z tym może tutaj nastąpić taki proces, jednak właśnie mając na uwadze ten cel i tę metodę, właśnie takiego wychylenia ku temu celowi, ku tej metodzie, może się nawet pojawić jakiś wysiłek czy napięcie z tym związane. Ale w gruncie rzeczy, nawet jeżeli tak się dzieje, to można na to spojrzeć pozytywnie, ponieważ mając ten ideał przed sobą, wiedząc, jaki jest ten cel ostateczny, możemy jakby porównywać siebie, swoje położenie, punkt, w którym jesteśmy, patrzeć, na ile jesteśmy odlegli czy bliscy tego celu. Jeżeli spoglądamy na swój aktualny stan ciała i umysłu, jesteśmy w stanie właśnie ocenić. Więc może to pełnić pozytywną rolę i zawsze musimy zaczynać właśnie od tego miejsca, w którym jesteśmy, od tego stanu ciała i umysłu, w którym akurat jesteśmy, i stopniowo potem robić krok po kroku po to, żeby dążyć do tego ostatecznego celu, o którym mówiliśmy, czyli do takiego rozluźnienia pełnego ciała i umysłu. Jest taka przypowieść, czy można powiedzieć humorystyczna opowieść, a można wręcz powiedzieć, że pewien żart. Jest to następująca opowieść. Pewien człowiek przeszedł na emeryturę w pewnym momencie. Pracował i przeszedł na emeryturę i w związku z tym zajął się swoim ulubionym zajęciem, mianowicie wędkowaniem. Brał wędkę i tak zupełnie na luzie szedł gdzieś nad rzekę i tam sobie stał z tą wędką i łowił ryby. Któregoś dnia poszedł nad rzekę właśnie, żeby powędkować i tam spotkał młodego człowieka, który też stał z wędką i też się tym zajmował, też łowił ryby. No i spytał tego młodego człowieka, co tutaj robisz? A ten na to, no łowię ryby, tak jak ty. Mówi, no ale może raczej powinieneś zająć się czymś bardziej pożytecznym, jakąś pracą, czy czymś takim. A ten młodczyk powiedział, no ale dlaczego w zasadzie miałbym zająć się pracą? No i ten starszy człowiek, emeryt, mu wyjaśnił. No bo jeżeli zajmiesz się pracą, będziesz wtedy mógł zarobić na swoje utrzymanie. Być może w pewnym momencie zarobisz pieniądze jakieś większe, będziesz się mógł utrzymać, będziesz miał na jedzenie, na ubrania, może kupisz albo zbudujesz dom. Potem jak twoja kariera się rozwinie, ta kariera zawodowa, zarobisz jeszcze więcej pieniędzy, będziesz mógł założyć rodzinę, żenić się, mieć dzieci. Potem te dzieci będziesz wychowywał, one zaczną chodzić do szkoły, pójdą do koledżu, zaczną studiować, będziesz łożył na ich utrzymanie, na ich edukację. W pewnym momencie one zdobędą jakiś zawód, same założą rodziny, będą miały własne dzieci. No i ty pewnie wtedy wreszcie będziesz już mógł zakończyć swoją karierę, nie będziesz miał już zobowiązań, będziesz mógł przejść na emeryturę i wtedy będziesz mógł tak jak ja sobie pójść tak na luzie gdzieś nad rzekę i powędkować. Ten młody człowiek na to, no ale w zasadzie ja już teraz to robię. Jestem zupełnie na luzie i właśnie sobie wędkuję. To jest ta humorystyczna opowieść. Jeżeli przyjrzymy się tej humorystycznej opowieści pozornie może się wydawać, że sens jej jest taki, że ona tak jakby naśmiewa się z tego starszego człowieka, z tego emeryta. Ponieważ można powiedzieć, że no, na emeryturze wreszcie może sobie pozwolić na to, żeby tak sobie na luzie pójść na ryby. Tymczasem ten młody człowiek, którego tam spotkał, już to robi. Tak samo na luzie sobie tam stoi, łowi ryby. Natomiast ten starszy człowiek, ten emeryt, no jakby przechodził przez różne etapy swojego życia, trudził się przy różnych sprawach i można powiedzieć, że doszedł do takiego punktu wyjścia, do takiego punktu, w którym jest ten młody człowiek teraz i po wielu trudach, wielu różnych sprawach, które w życiu doświadczył, wreszcie może sobie pozwolić na to, żeby tak na luzie sobie połowić ryby. Można więc tutaj spojrzeć na to w taki sposób, patrząc powierzchownie, że no, przedstawia to tego starszego człowieka w niezbyt korzystnym świetle. Ale niekoniecznie tak musi być, ponieważ jeżeli przyjrzymy się głębiej temu, możemy zauważyć pewną różnicę. Mianowicie ten starszy człowiek, skoro już jest na emeryturze, nie ma żadnych innych zobowiązań, może w zasadzie codziennie już do końca życia chodzić sobie na te ryby i na luzie tam sobie te ryby łowić. Natomiast z tym młodym człowiekiem niekoniecznie tak musi być. Ma jeszcze całe życie przed sobą, być może sporo rzeczy do zrobienia w tym życiu, różne obowiązki, rzeczy, za które jest odpowiedzialny, rzeczy, które już rozpoczął, które musi dokończyć w tym życiu. Także choć z pozoru może wydawać się, że w danej chwili, wtedy kiedy się spotkali, jest rozluźniony, jest zrelaksowany i sobie łowi ryby, wcale nie jest powiedziane, że będzie mógł tak robić, czy w ogóle, że będzie go stać na to, żeby tak robić do końca swojego no, dłuższego, no, tego starszego człowieka życia. Może to jest okres tylko stan przejściowy. Podobnie możemy spojrzeć na swoją praktykę. Można to odnieść do naszej własnej praktyki. Skoro słyszymy o tym, że takim ostatecznym celem tej naszej praktyki jest takie całkowite, pełne rozluźnienie ciała i umysłu, a jednocześnie mamy już takie doświadczenia, czy wyobrazimy sobie, że no tak, mam ten cel, muszę do niego dążyć, jest pewna praktyka, pewna metoda, którą należy stosować. Przychodzę na takie odosobnienie kilkudniowe, przychodzę do sali Chan, siadam, no i po jakimś czasie okazuje się, że zmagam się z tą praktyką, zmagam się ze swoim stanem ciała i umysłu, czuję zmęczenie, albo jakąś senność, czy jakiś zamęt w głowie, jakiś ból, nie radzę sobie z tym, napinam się, więc można pomyśleć, to w zasadzie, czy nie lepiej od razu przejść do tego jakby końcowego etapu i po prostu w ogóle nie podejmować tego wysiłku, tylko od razu się rozluźnić, miło spędzać czas. Możemy tak do tego podejść i pewnie szereg ludzi, którzy tutaj się nie pojawiają na takim odosobnieniu, być może na co dzień w życiu pozornie wiodą życie właśnie takie zrelaksowane, wszystko się dobrze toczy, ale znowu wracając jako na taką takie porównanie, czy właśnie przypowieść do tej opowieści, którą przed chwilą przytoczyliśmy, można powiedzieć, że w tym pierwszym przypadku, kiedy podejmujemy praktykę, robimy ten wysiłek, podobnie jesteśmy do tego emeryta. Rzeczywiście sporo się natrudził w życiu, ale na końcu wreszcie może się rozluźnić i już do końca życia rzeczywiście trwać w tym stanie rozluźnienia, relaksu. Natomiast to podejście, które być może wielu ludzi przyjmuje, że nie będą się trudzić tutaj, jeżeli chodzi o praktykę, tylko na co dzień będą starali się być rozluźnieni, bardziej przypomina postawę młodego człowieka, który sobie założył, że w zasadzie po co się trudzić, od razu można sobie pójść na ryby i się dobrze bawić, ale być może niekoniecznie ten stan będzie w stanie utrzymać. Podobnie my, jeżeli nie podejmiemy praktyki, być może nie będziemy w stanie w każdej sytuacji i do końca życia zachować taki stan rozluźnienia ciała i umysłu. jeżeli chcecie być jak ten młody człowiek, który sobie tam na luzie łowił te ryby, to w zasadzie nie ma sensu, żebyście tu zostawali w tej sali Chan na tym odosobnieniu. Możecie w tej chwili wyjść. Natomiast jeżeli chcecie być jak ten starszy człowiek, ten emeryt, który przeszedł całą drogę życiową i wreszcie na końcu doszedł do tego, że mógł sobie na luzie, swobodnie, codziennie chodzić na ryby, to możecie zostać i możemy tutaj wspólnie rozpocząć to odosobnienie i możemy wam zacząć tutaj opowiadać o tym, w jaki sposób zarabiać pieniądze. Innymi słowy, odnosząc się do praktyki, w jaki sposób podejść do praktyki, w jaki sposób radzić sobie z różnymi problemami czy sprawami, które napotkacie w swoim życiu, w toku swojej kariery, jak sobie z nimi radzić, jak się z nimi konfrontować, jak je przekraczać, czy czasem wręcz jak je witać w swoim życiu. Czyli będziemy wam mówić o kolejnych etapach tego rozwoju, mówiąc metaforycznie, jak dorastać, jak robić karierę, zakładać rodzinę i tak dalej, po to, żeby ostatecznie dojść do takiego etapu, do jakiego doszedł ten starszy człowiek, który wreszcie przeszedł na emeryturę i rzeczywiście mógł w sposób taki zrelaksowany już do końca życia sobie łowić ryby. W trakcie tego odosobnienia będziemy wam opowiadać o tej podróży, o podążaniu tą ścieżką praktyki. I teraz w zależności od tego, w jakim punkcie swojej praktyki jesteście, będziecie mogli na różne sposoby wykorzystać to, co tutaj, o czym będziemy wam mówić, na tyle, na ile czas pozwoli. Jeżeli ktoś jest początkujący, wówczas od razu będzie mógł się z samego początku zapoznać z podstawami tej praktyki, jak do niej podejść, jak ją wykonywać. Jeżeli ktoś już od jakiegoś czasu praktykuje, będzie mógł tutaj skorzystać z tego, o czym będziemy mówić, żeby dokonać pewnego rodzaju przeglądu swojej praktyki, może jakoś ją zrewidować. Może się okazać, że kiedy spojrzymy tutaj takim świeższym okiem na swoją praktykę, stwierdzimy, że pewne aspekty tej praktyki zaniedbaliśmy i być może okaże się, że warto wrócić do fundamentów, do podstaw swojej praktyki, coś tam zmienić po to, żeby wzmocnić te fundamenty i móc jakoś tak pewniej pójść dalej. Mogą być też tutaj osoby, które już są dojrzałymi adeptami praktyki, już mają doświadczenie, można powiedzieć, że są zaawansowani w tej praktyce. Takim osobom może przydać się to, co tutaj mówimy, w tym sensie, że będą w stanie uzyskać pewną szerszą perspektywę i spojrzeć, można powiedzieć, z takiego szerszego punktu widzenia na swoją praktykę i sprawdzić, na jakim etapie tej praktyki są. Dlatego bez względu na to, czy jesteśmy osobami zupełnie początkującymi, czy jesteśmy, można powiedzieć, w takim średnim etapie, czy jesteśmy zaawansowani, każdy z nas będzie mógł tutaj skorzystać z tego i sprawdzić, w jakim jest punkcie i dokąd ta droga zmierza, właśnie podążać tą drogą do ostatecznego celu. Zanim przejdziemy do wprowadzenia w praktykę, do konkretnego opisu, w jaki sposób tę praktykę uprawiać, może warto jakby przedstawić taki ogólny zarys kierunku, w którym ta praktyka powinna zmierzać. Biorąc pod uwagę to, o czym mówiliśmy wcześniej, mianowicie o tym ostatecznym celu praktyki, jakim jest takie pełne rozluźnienie i swoboda ciała i umysłu, można powiedzieć, że takim właściwym kierunkiem, w którym powinna zmierzać nasza praktyka, co można jakby samemu sprawdzić, przyglądając się sobie, powinno być właśnie coraz większe rozluźnianie ciała i umysłu w tej praktyce. Jeżeli czujemy, że nasze ciało i umysł są coraz bardziej rozluźnione, będzie to oznaczać, że ogólny kierunek naszej praktyki jest właściwy. Kiedy rozpoczynamy praktykę, mając na uwadze cel, o którym mówiliśmy, czyli rozluźnienie ciała i umysłu, wówczas widzimy, że w toku tej praktyki właśnie ciało i umysł rozluźniają się. Przy czym, ponieważ na początku nasze ciało i umysł nie są jeszcze zharmonizowane, są mało ze sobą zestrojone, w związku z tym na początkowych etapach praktyki musimy wydatkować więcej energii, robić jakiś większy wysiłek, więcej jakby siły, można powiedzieć, używać do tego, żeby praktykować. W miarę jak nasze ciało i umysł się rozluźniają coraz bardziej, ten wysiłek przestaje być aż tak niezbędny, staje się coraz mniejszy. Co więcej, ten wysiłek, który musimy czynić, może być spowodowany też tym, że na początku praktyki, z których korzystamy, są bardziej skomplikowane, ponieważ żeby poradzić sobie z tym brakiem harmonii ciała i umysłu, tym, że nie są one zestrojone, musimy posługiwać się metodami, formami praktyki, które składają się z szeregu etapów, z szeregu kroków, więc są, można powiedzieć, bardziej skomplikowane, bardziej złożone. W miarę jak nabywam doświadczenia i jakby nasz umysł i ciało się rozluźniają, metody, którymi się posługujemy, mogą stać się prostsze. W związku z tym również nasz stan umysłu się upraszcza. Umysł jest w stanie się bardziej skupić na tym, co robi. Można także, czy w stanie bardziej osiąść w metodzie praktyki, którą stosujemy. W związku z tym jest mniej przypadkowych myśli, mniej rozproszenia. To też powoduje, że dodatkowo jesteśmy w stanie się bardziej rozluźnić i nie musimy posługiwać się takim wysiłkiem, wydatkować tyle energii, jak na początku, ile na początku. Więc to są, można powiedzieć, takie podstawowe etapy naszej praktyki, przebiegu naszej praktyki. Na koniec, mimo iż nie jest to sprawa błaha, jest to też ważna sprawa, należy wspomnieć o tym, że praktyka ma, proces praktyki ma swoje etapy. Tak jak było już wspomniane przedtem, jednym z aspektów tego podziału jest to, że na początku nasz umysł jest jakoś bardzo skomplikowany, rozproszony. Metody, które na początku stosujemy, też można powiedzieć, są złożone. Dzielą się na różne kroki, różne podetapy. I na początku ta praktyka, stosowanie danej metody wymaga wysiłku, wymaga czasem nawet pewnego napięcia, wydatkowania energii. Stopniowo, kiedy praktykujemy, nasz umysł się upraszcza i również metody, które stosujemy, stają się prostsze. Wtedy jest mniej napięcia, stajemy się bardziej rozluźnieni, mniej musimy wydatkować energii, mniej wysiłku. Można powiedzieć, że jest to wysiłek, taki wysiłek bez wysiłku. Więc to jest jeden aspekt właśnie zmian w procesie naszej praktyki. Poza tym są pewne etapy praktyki polegające na tym, że przechodzimy od początkowego stanu umysłu, takiego rozproszonego, pełnego przypadkowych, takich wędrujących myśli. Od tego przechodzimy do stanu umysłu, który jest bardziej skupiony. Następnie przechodzimy do stanu zjednoczonego umysłu. Także tutaj stosowanie praktyki polega na tym, żeby próbować jakoś opanować ten początkowy stan rozproszenia umysłu poprzez skupianie go na jednej rzeczy, konkretnie na metodzie, którą stosujemy, czyli jakby nie uleganie tym przypadkowym, błądzącym myślom. Stopniowo ten stan umysłu staje się coraz bardziej stabilny, coraz bardziej spokojny. Jest to, można powiedzieć, jest to określane też jako takie spokojne trwanie umysłu. I ten, jakby ten początkowy, niezbędny etap praktyki tradycyjnie bywa nazywany szamata. Czyli innymi słowy jest to taki stan wchłonięcia, pochłonięcia umysłu, kiedy ten umysł jest stabilizowany, uspokajany i wyciszany. Potem, kiedy już osiągniemy ten stan takiej stabilizacji i przejdziemy już do stanu jednego umysłu czy zjednoczonego umysłu, wówczas w takim momencie, w takim stanie można stosować jakby drugi etap praktyki, czyli praktykę vipassana, która jest nazywana praktyką wglądu albo też czasem jako, jest określana jako praktyka kontemplatywna, czyli różne rodzaje praktyk kontemplatywnych. Wtedy w tym stanie zjednoczonego umysłu może nastąpić takie rozbicie tego stanu jednego umysłu, czy rozpuszczenie, czy przebicie się przez niego i dotarcie do śunyaty, czyli do stanu pustki. Na tym etapie można uzyskać pewien wgląd, może się pojawić pewna mądrość, która prowadzi do jakby takiego spełnienia czy ostatecznego celu naszej praktyki. I te dwa aspekty, czy te dwa etapy podstawowe, shamatha i vipassana, jak są tradycyjnie określane, są niezbędne. Niezależnie od szkoły czy tradycji, niezależnie od tego, w jakim okresie czasu, czy gdzie te praktyki są stosowane, czy jacy ludzie je stosują, te jakby etapy, te aspekty praktyki obowiązują, czy po prostu w sposób naturalny się pojawiają. Teraz należy jeszcze wspomnieć o tym, że w późniejszym okresie rozwoju tradycji Chan w Chinach zaczęły się pojawiać relacje o takich pozornie spontanicznych doświadczeniach przebudzenia czy oświecenia niektórych mistrzów. Czytamy różnych sytuacjach, w których nagle, można powiedzieć, ni stąd, ni zowąd, mistrz, który później na przykład był już znany czy sławny, doznawał jakieś przebudzenie, miał doświadczenie wglądu. Tutaj jest istotne, żeby wiedzieć o tym, że to, co jest na ogół opisywane, czy to, co jest zarejestrowane, jeżeli chodzi o tego rodzaju przypadki, to jest tylko ten proces oświecenia, czy jakby ten etap, kiedy to oświecenie, ten wgląd już nastąpił. Natomiast nie są zarejestrowane na ogół, nie są opisywane te etapy wcześniejsze, etapy praktyki. Nieraz było tak, że rzeczywiście ci mistrzowie mieli takie doświadczenie, ale było ono poprzedzane wieloma latami intensywnej praktyki. Nieraz całe życie poświęcali tej praktyce. I mamy przykład współcześnie takiego mistrza, który żył w czasach współczesnych, wielkiego mistrza, który rozpoczął praktykę, kiedy miał około 20 lat i miał takie doświadczenie przebudzenia, kiedy miał mniej więcej lat 50. I to jest bardzo znany mistrz, mistrz Shuyun. Także jest ważne, żeby pamiętać o tym, że nawet jeżeli spontanicznie takie doświadczenie się komuś przydarzy, to jest ono poprzedzane właśnie tymi etapami, które opisywaliśmy i no, sporym zaangażowaniem w tę praktykę.
That's all for tonight.
To wszystko na dzisiaj wieczór.